Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Myślę, że nie straciłem jeszcze rachuby tych swoich wejść, czyli tego, co Państwu czytam. Mam nadzieję, że to jest 13 odcinek niezwykle ważnej pracy pana profesora Gawlikowskiego o zmienność cywilizacji. Cytuję zatem. Rozwój zachodził zatem w obu cywilizacjach, choć szedł on aż do XIX wieku w odmiennych kierunkach i dokonywał się w innych formach. Związek między ideami a rzeczywistością społeczną jest rzecz jasna nadal złożonym. Pewne nastawienia związane z rodzajem struktur społecznych ulegały sublimacji w wartościach kulturowych po ich szczegółowym opracowaniu w myśli filozoficzno-religijnej. Następnie stawszy się nienaruszalnym dogmatem i oczywistą prawdą, w nawiasie, w rodzaju paradygmatów kultur Zachodu, zwycięstwo w walce jest rzeczą chwalebną, jednostka jest autonomiczna i ma przerodzoną godność, wolność jest jednym z najcenniejszych dóbr czy wartości. Zamknąć nawias. Wpływały one na działania społeczne i postawy upowszechniane w skali masowej oraz kształtowanie się instytucji politycznych oraz społecznych, jak też grup zainteresowanych ich utrwaleniem. Tak powstawała potrzeba jeszcze pilniejszego opracowywania tych prawd oraz ich sakralizacji, co znowu miało swoje praktyczne konsekwencje. One stwarzały tendencję do otaczania tych tez jeszcze większym szacunkiem i potrzebą ich kolejnych ideologicznych uzasadnień. Wyzwolenie się z tego błędnego koła własnych dogmatów nigdy i nigdzie nie było sprawą prostą, łatwą. Wspomniany powyżej konserwatyzm chiński utrwalała na przykład w skali państwa apoteoza założycieli dynastii Chu zachodniej. To jest okres od IX wieku przed naszą erą do 771 przed naszą erą. Głoszona przez konfucjanistów i utrwalona w księgach kanonicznych. Przedstawiano ich tam jako władców mędrców, zaś wprowadzone przez nich porządki były doskonałe. W cudzysłowie. W obrębie dynastii obowiązywało poszanowanie rozporządzeń i nauk jej władców założycieli. W rodzie i rodzinie podtrzymywanie porządków zaprowadzonych przez przodków stało się kluczowym elementem cnoty siao, respektu dla przodków oraz rodziców, oddania im i posłuszeństwa, była to cnota kardynalna, za której naruszenie ród, a nawet państwo orzekały nawet karę śmierci. Cytuję kolejną myśl. Nowa myśl zupełnie. Koncepcja sztuki wojennej. Przyjmowane w cesarstwie chińskim stosunek do wojny oraz samo jej pojmowania były częścią tamtejszej cywilizacji, kształtowały się w jej ramach. Opierać się zatem musiały na założeniach odwrotnych w stosunku do tradycji zachodniej, przyjmować, iż to pokój jest stanem normalnym, a wojna czymś wyjątkowym i ubolewania godnym. Gdy zatem dochodziło już do walki, skala zniszczenia powinna zostać jak najbardziej ograniczona, podobnie jak użycie siły. Dzieje tych idei ilustrują najlepiej, jak złożonym i niejednoznacznym jest wspomniane powyżej zjawisko konserwatyzmu. Najstarszy zapis zachowany traktat reguły wojowania mistrza Suna, przypisywany Sun Wu w okresie VI-V wiek przed naszą erą, oraz inne dzieła starożytne uznawane w Chinach i w całej Azji Wschodniej aż do XX wieku jako ujęcie uniwersalnych, wiecznych prawd wojny. Dzieło Sun Wu istotnie było najgłębszym i nieprześcignionym w całej Azji Wschodniej. Miało też nieprzemijającą wartość. Dlatego jego koncepcję stosował Mao w wojnie domowej z Kuomintangiem i w walce z okupantem japońskim. Jiang Jixi, znany u nas jako Chiang Kai-shek, na zasadach Suna opierał swoją strategię oporu przeciw agresji japońskiej, a Japończycy swoją strategię na swoich frontach w II wojnie światowej. na ich, nawet ich klęskę można by analizować jako wynik niedostatecznego uwzględnienia zasad Suna. Chińczycy stosowali wiele z tych zasad podczas wojny w Korei w latach 50-53. Do pewnego stopnia wykorzystywali je również Wietnamczycy w walce o niepodległość z Francją i z USA. Studiuje się dzisiaj nie tylko we wschodnioazjatyckich akademiach wojskowych, ale także na Zachodzie. Znaczy to właśnie te myśli Suna. Paradoksalnie epoka ta satelitów szpiegowskich, komputerów, nowoczesnej propagandy i broni nuklearnej zwiększyć się zdaje jeszcze walory teorii Suna, gdyż te nowe środki umożliwiają o wiele pełniejszą realizację jego zaleceń. Wydaje się wręcz, że dopiero owe najnowsze wynalazki dostarczają odpowiedniego instrumentarium do ich realizacji. Odrzucenie ich zgodnie z postulatem Liang Cixiao, przyjęcie rzekomo o wiele bardziej nowoczesnych doktryn zachodnich, jak choćby teorii Karla von Clausewitza, byłoby największym błędem, niewątpliwym błędem, który popełniono w Chinach i z jakiego szybko się zaczęto wycofywać. Obecnie walory teorii Suna uznawane są nawet na Zachodzie. Kolejna myśl. Europa zapoznała się z tymi koncepcjami dopiero po raz pierwszy w XVIII wieku, kiedy to jezuitom rezydującym w Pekinie udało się zdobyć traktowane jako sekretne traktaty wojenne i przełożyć je na francuski. Włącznie z dziełem Suna opublikowano w Paryżu w 1772 roku. Być może pewne idee w nich zawarte zainspirowały nowy sposób prowadzenia wojen przez wojska napoleońskie, ale kwestia ta czeka na gruntowne zbadania. Wpływ owych koncepcji chińskich, mimo wcześniejszej fascynacji Chinami, nie mógł być jednak wielki, o czym najlepiej świadczy zdominowanie zachodniej myśli wojskowej przez koncepcję Karla von Clausewitza, oparte na przeciwstawnych założeniach, iż wojnę należy prowadzić w możliwie jak największej skali, używać siły jak najszerzej, nie licząc się z rozlewem krwi. Rezultatem przyjmowania tej doktryny były tragiczne hekatomby I i II wojny światowej. Na ich źródło w koncepcjach Clausewitza i jego odpowiedzialność moralną za tragiczne konsekwencje jego tez, porównując go z Karolem Marksem, wskazuje wyraźnie John Keegan. Pierwszym wybitnym teoretykiem zachodnim, który dostrzegł znaczenie myśli chińskiej, był H.B. Little Hart. Zapożyczywszy pewne idee Suna, wprowadzać się zaczął do myśli wojskowej Zachodu, choć początkowo nie wspomniał o tych inspiracjach. Można wręcz stwierdzić, iż to, co było w jego koncepcjach najoryginalniejszym i co zdobyło mu sławę, były to przetworzone przezeń idee chińskie. W jego podstawowym dziele strategia formułuje on na przykład 8 zasad nazwanych przezeń esencją strategii. 4 z nich są nieomal dosłownym powtórzeniem reguł Sun Wu, zaś pozostałe 4 są oczywistymi wnioskami z jego rozważań, choć nie zostały przez autorów chińskich ujęte w takiej formie. Zapożyczeń chińskich w koncepcji tego Harta, jest tam rzecz jasna o wiele więcej. Nawet samo pojmowanie przezeń strategii jako sztuki osiągania celów drogą okrężną, czy metodami pośrednimi, opiera się na teorii Suna. Najnowsze wydania tej książki zaczynają się wręcz obszernymi cytatami z traktatu Suna, a w swojej analizie wojen toczonych na Zachodzie od starożytności niejako udowadnia on nieustannie słuszność koncepcji tego chińskiego teoretyka sprzecznych z zachodnimi tradycjami rozwiązań siłowych czy oraz walki frontalnej. A był to jeden z najwybitniejszych teoretyków zachodnich XX wieku. Przypomnieć można, iż już hitlerowski generał Guderian nazwał go twórcą teorii wojny zmechanizowanej. Był też autorem doktryny stopniowego odstraszania epoki nuklearnej oraz wielu wnikliwych analiz dotyczących jej. sformułowane przez nie zasady strategii weszły nawet do nowych prac z dziedziny ekonomii i zarządzania, bez zdawania sobie sprawy, nawet sprawy przez ich zachodnich autorów, i są to jedyne powtórzenia tradycyjnych zasad chińskich. W swojej przedmowie do przekładu dzieła Sun Wu Lidl Hart pisze, iż po raz pierwszy dowiedział się o jego istnieniu w 1927 roku. Przeczytawszy je, zaś twierdził, że zawarte w nich koncepcje są zgodne z jego własnym torem myślenia. Zdał sobie sprawę z ponadczasowego charakteru wielu zasad strategii, a nawet taktyki. W 1963 tak napisał o chińskim dziele. Wśród wszystkich teoretyków wojskowych przeszłości tylko Clausewitz jest porównywalny, ale nawet on jest bardziej przestarzały niż Sun Tzu. I po części zdezaktualizowany, chociaż pisał on ponad 2000 lat później. Czyli Clausewitz jest bardziej zdezaktualizowany niż mistrza Suna. Sun ma jaśniejszą wizję wojny, głębiej wnika i cechuje go większa świeżość. Tak mówił, tak pisał tenże człowiek. Porównując dalej obu tych teoretyków, konkluduje, iż cywilizacja nasza uniknęłaby wielu, bardzo wielu strat obydwu wojen światowych XX wieku, gdyby wpływ Clausewitza został ograniczony i zrównoważony przez znajomość koncepcji Sun Wu. Wprawdzie, jak podkreśla, zgubne rezultaty nauk Clausewitza, rozwinięcie teorii praktyki wojny totalnej, przekraczającej granice zdrowego rozsądku, były głównie wynikiem nazbyt płytkiej i radykalnej interpretacji jego teorii przez żołnierzy przyzwyczajonych do konkretnego myślenia, a nie dostrzegających pewne warstwy głębsze, korespondujących z rozważaniem Sun Wu. Jednakże nie można nie dostrzec też sugestii samego Clausewitza idących w tym kierunku stwierdzeń, że wojna jest aktem przemocy doprowadzonej do ostatecznych granic, a zalecenie umiarkowania w niej są przez tego europejskiego teoretyka traktowane jako absurdalne. Kiedy zatem pojawiły się nowe tłumaczenia dzieła Sun Wu na Zachodzie, zdaniem Lidl-Harta na tyle dominowali tym klauzewicjańscy ekstremiści, że głos mędrca chińskiego nie znalazł posłuchu. Ani żołnierze, ani politycy nie chcieli przyjąć jego ostrzeżeń, że długotrwała wojna nigdy nie jest korzystna dla państwa, a najwyższą formą sztuki wojennej jest podporządkowanie przeciwnika bez walki. Lidl Hart wspomina nawet, jak podczas II wojny światowej chiński atasze wojskowy, uczeń Yang Jiexi, z satysfakcją go poinformował, iż w chińskich akademiach wojskowych studiuje się zachodnie podręczniki. Na pytanie o Suna odpowiedział zaś, że młodzi oficerowie traktują go jako szacownego klasyka, przestarzałego już jednak w epoce wojny zmechanizowanej. Angielski teoretyk miał mu na to odpowiedzieć, że nadszedł czas, aby powrócić do Suna, w którego krótkim tekście zawartych jest niemal tyle fundamentalnych prawd o strategii i taktyce, ile w ponad 20 jego własnych książkach. Pozostawiając na boku zawikłaną sprawę w stosunku do klasycznych teorii w Chinach nowoczesnych, można stwierdzić, że od lat 30. aż do 50. koncepcje chińskie oddziaływały na zachodnią myśl wojską głównie pośrednio przez działa Lidl-Harta. Tak, proszę Państwa, to jest, myślę, że to jest, że to na tym skończę tą część. I zapraszam Państwa na oczywiście następną, myślę, że już niedługo będę kończył. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do usłyszenia.